Gość dnia.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie jak codziennie w audycji Gość dnia. Tomasz Gorczyca, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem pan Tomasz Kominek, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku oraz kandydat na prezydenta miasta Płocka. I to jest ta nowinka, może już nie nowinka, ale pierwszy raz spotykam się z panem na antenie Radia KRTP właśnie jako z kandydatem na prezydenta miasta Płocka. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tak, to prawda, poza tym, że będę otwierał listę trzeciej drogi do Rady Miasta Płocka w okręgu numer 3, to również z pełną odpowiedzialnością całej grupy składającej się z dwóch frakcji politycznych, zarówno Polski 2050 Szymona Hołowni, jak i Polskiego Stronnictwa Ludowego, zostałem wytypowany na kandydata na urząd prezydenta miasta Płocka kilka, można powiedzieć, tygodni temu, więc ta krótka kampania, która w tej chwili ma miejsce, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, które odbędą się 7 kwietnia roku bieżącego, no, nabiera zarówno rumieńców, jak i tempa i naprawdę można powiedzieć, że każdego dnia poruszać się na 100% działania, ponieważ kampania to kampania, a praca samorządowa na rzecz mieszkańców również nie może zwolnić tempa, zatem każda godzina jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o ten czas.
No właśnie i od samego początku, od zgłoszenia działa pan bardzo prężnie, tak jak widać na social mediach, ale tak jak widać też w terenie, ale może my się skupimy na omówieniu trzech takich, póki co oczywiście, fundamentalnych rzeczach, które pan zapowiedział, bo trzy takie projekty, które mają wprowadzić nowości w Płocku i kulturalne i także mocno społeczne. I może zaczniemy od Centrum Nauki, które pan zapowiedział. Ja osobiście jestem świeżo po wizycie w Centrum Nauki Kopernika. Nie będę tutaj mówił, że specjalnie przed naszą rozmową, ale bardzo ciekawy temat. Chciałbym, żeby pan go rozwinął u nas na antenie.
Dokładnie. Ja muszę powiedzieć szczerze, że Centrum Nauki to jest już mój pomysł z 2014 roku. Oczywiście jako radny miasta Płocka nie mam takich możliwości, żeby wprowadzić tak dużą inwestycję, tak rozległą inwestycję dla mieszkańców naszego miasta. Natomiast oczywiście z punktu widzenia kreowania rzeczywistości jako prezydent miasta Płocka mamy zupełnie inne możliwości, również w kontekście współpracy z innymi partnerami, których widzimy właśnie w przestrzeni budowy tego centrum nauki. Metodą tak naprawdę pytań do mieszkańców oraz dialogu z mieszkańcami okazało się, że mieszkańcy Płocka najlepiej i najprężniej jakby w kontekście możliwości wskazują teren cukrowni, czy byłej cukrowni w Borowiczkach. Dlaczego? Dlatego, że można wykorzystać tam środki europejskie w kontekście rewitalizacji. Ale też musimy mieć przestrzeń do tego, żeby rozwinąć sieć gastronomiczną i sieć hotelarską, ponieważ to jest takie centrum, które ma przyciągać nie tylko płocczan, ale również turystów do Płocka i faktem jest, że w dobrze pojętej takiej inwestycji możemy konkurować właśnie z takim centrum nauki, chociażby Kopernik, które znajduje się w Warszawie. I ja muszę powiedzieć szczerze panu redaktorowi, że mój syn miał możliwość eksperymentować właśnie z przedstawicielem Centrum Nauki Kopernik w pewnej telewizji śniadaniowej i z punktu widzenia dzieci, no było to mega pozytywne. Te dzieci, które tam na antenie w tej telewizji śniadaniowej organizowały te eksperymenty, były podekscytowane tym, co można w pewien sposób odnaleźć w tej zabawie, bo w tej zabawie można odnaleźć przede wszystkim naukę i pewne informacje, które są bardzo istotne. I muszę powiedzieć szczerze, że to jest taka inwestycja w mojej ocenie ogólnomiejska, która byłaby kreowana też przez miasto, przez prezydenta, która w pewien sposób skupia wielu mieszkańców Płocka wokół siebie. Ponieważ wydaje mi się, że jest to znakomity pomysł w kontekście dzieci z przedszkoli, w kontekście dzieci i młodzieży ze szkół, czy to podstawowych, czy ponadpodstawowych. I oczywiście jest to też doskonały moment do tego, żeby integrować rodziny i rodzinnie przybywać w takie miejsca, zarówno z rodzicami, jak i z dziadkami. Ja przyznam szczerze, że niedawno temu byłem w Gdyni w takim centrum i muszę powiedzieć szczerze, że były ogromne kolejki, żeby można było wejść, zwiedzić, pobawić się i ba, nie tylko dla dzieci, ale i dla nas jako rodziców. Było to fajne miejsce i ciekawe rzeczy w nawiązaniu do fizyki, w nawiązaniu do matematyki, w nawiązaniu do chemii mogliśmy zobaczyć. Jako rodzice, muszę przyznać szczerze, doskonale bawiliśmy się i przypominaliśmy sobie pewne elementy edukacyjne. A dlaczego w Płocku Centrum Nauki? No, nie podlega dyskusji, że dziś przecież, no nie od dziś, tylko od kilkudziesięciu lat mamy największy w tej części Europy zakład petrochemiczny, który mógłby być częścią tego Centrum Nauki. Poza tym oczywiście, muszę powiedzieć szczerze, to nie jest tylko taki pomysł rzucony na kampanię, ponieważ z moim szefem, marszałkiem Adamem Struzikiem, przez instytucje podległe samorządowi województwa zaczęliśmy prace merytoryczne nad powstaniem tego Centrum Nauki w kontekście przygotowania stosownych dokumentów i to robimy. De facto z wielkim zainteresowaniem w kontekście włączenia się w tę inwestycję również reaguje marszałek i samorząd województwa mazowieckiego i oczywiście ja mam pełną świadomość tego, że Płock przy tej inwestycji będzie potrzebował ściągnięcia środków na to zadanie, bo to będzie kilkuset milionowe zadanie. Natomiast po pierwsze część z budżetu miasta Płocka. Po drugie, wsparcie budżetu województwa. Po trzecie, środki europejskie na rewitalizację chociażby tej przestrzeni, jeżeli chodzi o ten pomysł Borowiczek. Kolejna sprawa, oczywiście z poziomu Orlenu na pewno chęci i inicjatywy podjęte w kontekście współpracy w tym zakresie. No ale ponadto przypomnijmy sobie, że Ministerstwo chociażby Edukacji, czy Kultury, czy Nauki może spokojnie uczestniczyć w tego typu przedsięwzięciu i też należy wspomnieć, że mamy w Płocku Politechnikę Warszawską i Akademię Mazowiecką, które to by pasowały do tego kluczowego zadania, jeżeli chodzi o moje pomysły, które jeszcze przed nami. Natomiast Centrum Nauki uważam za kluczowy, najważniejszy pomysł do realizacji, jeżeli chodzi o najbliższą kadencję. Natomiast chciałem powiedzieć panu redaktorowi, szanownym państwu, że jakby jednym elementem, de facto podstawowym elementem są te różne eksperymenty, doświadczenia, ten zamiar zmierzenia się rodzinnego, dziecięcego z matematyką, z fizyką, z chemią, ale druga sprawa, jak towarzystwo dowiedziało się pewnych państwa, którzy w swoim czasie kilka lat temu byli na poważnych stanowiskach, jeżeli chodzi o Wojewódzki Urząd Pracy, mieli rekomendacje nawet do Ministerstwa Pracy na kluczowe stanowiska, to okazało się, że sprzedali mi pewien pomysł, który ja bardzo ciepło przyjąłem w kontekście przede wszystkim edukacji i obszaru oświaty w Płocku. To znaczy, te elementy budujące podstawy w tym centrum, mam na myśli te eksperymenty, mam na myśli te doświadczenia, mam na myśli chemię, fizykę, matematykę, można też wykorzystać w kontekście badań nad zdolnościami dzieci i młodzieży. Można zachęcać już przedszkolaków do tego, żeby szli w te zawodowe aspekty życia, w kontekście oczywiście przyszłych zawodów, ale już na poziomie podstawówki należy w taki sposób prowadzić dzieci, jeżeli chodzi o system oświaty, żeby wyłapywać te zdolności dzieci, które w przyszłości można wykorzystać w tym obszarze oświaty, ale zawodowym. Ponieważ dziś, gdybyśmy przeanalizowali chociażby ilość studentów, którzy idą na kierunki politechniczne, to muszę panu redaktorowi, szanownym państwu powiedzieć, że w 2002 roku na naszą Politechnikę Warszawską do naszej filii zostało zrekrutowanych 3,5 tysiąca studentów. Natomiast w 2022 roku już 1500 studentów. Co to oznacza? To oznacza, że w przyszłości, no niestety, nie możemy mówić o rozwoju takim gospodarczym, jeżeli chodzi o naszą przestrzeń, w kontekście mechaników, w kontekście inżynierów, w kontekście elektroników, w kontekście nawet lekarzy, biologów, chemików, fizyków, jeżeli nie będziemy mieli przeszkolonej młodzieży. Natomiast no jest to ogólnopolski, myślę, problem, ale dziś, mając takie narzędzie i taki pomysł jak Centrum Nauki, można by było prowadzić te dzieci, które mają i motywację, i narzędzia, i zdolności w kontekście tych kierunków zawodowych, że się tak wyrażę, żeby ich już kreować od podstawówki i w pewien sposób oswajać z tym, że mają takie zdolności i żeby to wykorzystać z poziomu i Płocka, i Płocczan, z poziomu rodziny i z poziomu oczywiście szkoły, ponieważ wiele osób jest zagubionych i podejmuje decyzje w ostatniej chwili, na jaki kierunek studiów na przykład iść. I to jest problem, bo później mamy ten niedobór, o którym ja powiedziałem, biorąc pod uwagę fakty, czyli dane statystyczne. Natomiast proszę zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt. Jeżeli kreowalibyśmy płocką młodzież i czuwali nad tą płocką młodzieżą w kontekście tych zdolności, wyłapywania tych zawodów, które mogłyby być idealne z punktu widzenia danego dziecka, danego młodego płocczanina, to później z łatwością zatrzymywalibyśmy taką osobę w Płocku w kontekście pracy, bo to zakłady pracy, chociażby Orlen, mógłby występować już do szkół właśnie o tego typu młodzież w kontekście mając pełną wiedzę na taki temat, że i narzędzia, i intelekt, i hobby, i pewne elementy jakby edukacyjne pasują do tego, że on będzie bardzo dobrym pracownikiem na szczeblu właśnie wykonywania określonego zawodu, chociażby w tym Orlenie. Więc tu nie ma słabej strony, bo poza turystyką, poza fajnym integracyjnym spojrzeniem na Płocczan, poza, no myślę, że ciekawą sytuacją, jeżeli chodzi o rynek gastronomii, o rynek hotelarski, to możemy również w pewien sposób kreować młodzież, ale nie dopiero od 18 roku życia, tak jak dzisiaj jest doradztwo zawodowe, ale właśnie od szkoły podstawowej po to, żebyśmy mieli określony sztab ludzi, których chcemy zostawić w Płocku i chcemy, żeby on w tym Płocku rozwijał siebie, rodzinę, miasto i wypełniał te jakby miejsca pracy w Orlenie, ale nie tylko, bo również w innych firmach, które zajmują się tym rynkiem takim zawodowym, a nie ekonomicznym, że tak powiem. Więc w tym kontekście też będziemy rozwijać to skrzydło na poziomie rozbudowania tej koncepcji oraz tworzenia projektu tego Centrum Nauki. Dlatego uważam, że jest to najważniejszy dla mnie projekt, bo on wypełnia bardzo dużo takich obszarów istotnych z punktu widzenia tego, żeby zatrzymywać młodzież w Płocku, żeby zrobić coś konkretnego, z czym Płock mógłby konkurować nawet z Warszawą, czy z Gdynią, czy z Wrocławiem i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest naprawdę element, który nie zależy, nie myślę od tego, kto będzie tym prezydentem, bo ja życzę swoim kontrkandydatom wszystkiego dobrego, bo ja nie mam w sobie negatywnych emocji. Na tę chwilę wiemy, że startuje poza mną Andrzej Nowakowski, Piotr Uździcki, więc ja ich proszę nawet dziś po raz pierwszy i apeluję do nich przez państwa rozgłośnie, żeby po wyborach ten pomysł, niezależnie kto będzie rządził tym miastem, wprowadzić, a ja na pewno w tym pomogę.
I to jest bardzo ważny apel, bo pomysł jest na pewno nietuzinkowy i warto go wspierać. Takim dodatkowym aspektem za jest także wykorzystanie infrastruktury, którą już mamy, którą trzeba byłoby zmodernizować oczywiście. No i takie pikanterii dodaje jednak klimat Płockiej Cukrowni w Borowiczkach, bo jest to miejsce tak dość nietuzinkowe, jeśli ktoś się widział z bliska.
Ja myślę, że jest to miejsce nietuzinkowe nie tylko na mapie Płocka i tej części regionu płockiego, ale myślę, że jest to nietuzinkowe miejsce na poziomie właśnie Mazowsza i na poziomie kraju. No stąd jakby z pełną odpowiedzialnością mówię, że możemy rywalizować na poziomie właśnie najlepszych tego typu instytucji, no chociażby z Centrum Nauki Kopernik, i to jest budujące dla Płocka, ponieważ my musimy być dumni z tego, co dla Płocka tworzymy, co w Płocku realizujemy, jakie pomysły mamy i co chcemy zrobić wspólnie. To też ma być takie zadanie, które ma być wspólnie realizowane przez różne, tak jak ja powiedziałem, instytucje, jednostki z różnego poziomu i samorządu, i parlamentu, no po to, żeby ci ludzie nie kojarzyli tylko Płocka z kiepską jakością powietrza i z powodzią, tylko właśnie z czymś, z czego my możemy być dumni w kontekście całego kraju.
Zgadza się. Dobrze, zostawiamy Centrum Nauki póki co, chociaż nie zostawiamy. Tak jak podsumowaliśmy sobie, mamy miejsce, mamy pomysł, no teraz znaleźć fundusze, więc już z górki. Przechodzimy dalej, dom dziennego pobytu dla seniorów.
No właśnie, to de facto też jest wynikiem analiz, pewnych ekspertyz i nie tylko w świetle naszego miasta, ale w świetle i regionu, i Polski, bo proszę zwrócić uwagę, że no, demografia wskazuje nam na to, że programy demograficzne 500+, 800+, już dziś nikt nie nazywa programami demograficznymi, tylko programami socjalnymi. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że one nic nie zmieniły w kontekście zwiększenia urodzeń dzieci, czy to w Płocku, czy to w Polsce. I musimy w pewien sposób no, odpowiedzieć sobie wprost na pytanie, że my mamy społeczeństwo, które się starzeje. Co to oznacza? Że będziemy mieli wiele potrzeb dla naszych seniorów w kontekście zaspokojenia ich bytu. I też prochu nie odkrywamy, bo ja już kilka lat temu złożyłem taki projekt w budżecie obywatelskim w kontekście dziennego domu seniora, czy dziennego domu pobytu seniora na osiedlu Radziwie, ale wtedy skupialiśmy się i współpracowaliśmy z 4 osiedlami, czyli z Pradoliną Wisły, Górami, Ciechomicami oraz Radziwiem. I myśmy ten projekt wygrali. Wygraliśmy projekt na projekt, że tak powiem, czyli wygraliśmy w pewien sposób budżet obywatelski, którego celem było zaprojektowanie takiego domu na osiedlu Radziwie. Na tyle ostatnimi laty jako radni z osiedla staraliśmy się, żeby ten projekt nie został wyrzucony. On cały czas znajduje się w wieloletniej prognozie finansowej. A po co? Ano po to, żeby w momencie, kiedy to pojawią się środki, czy to z KPO, czy europejskie, można było pobudować w tym miejscu, w którym trzeba ten dom. Natomiast analiza i bardzo skuteczne działanie radnej, bardzo pracowitej na tym okręgu, Anny Darlukiewicz, wskazało, że tam te osiedla jak Wielka Płyta, jak Tysiąclecia, to też są osiedla, gdzie funkcjonuje mnóstwo seniorów i to jeszcze w takich warunkach, że oni mieszkają jakby w blokowiskach. Więc niespecjalnie mają taką możliwość, jak na przykład seniorzy na osiedlach granicznych w Płocku, wyjść przed dom, uprawiać sobie ogródeczek, spacerować sobie między alejkami w kontekście własnych gdzieś tam przestrzeni zielonych. Natomiast no, naprawdę byłem świadkiem tych rozmów, bo myśmy byli na takim spotkaniu za nią, gdzie seniorzy wskazali, że tam, po tej szkole, gdzie będziemy mieli wolną przestrzeń, jedynym skutecznym i efektywnym pomysłem dla nich byłoby wprowadzenie takiego domu dziennego pobytu seniora, takiej przestrzeni, gdzie ci seniorzy z blokowisk mogliby wychodzić, tam się integrować, tam realizować projekty, które chociażby ogłasza miasto Płock, ogłasza samorząd województwa, ogłasza ministerstwo jedno, drugie, trzecie, to tam byłaby taka przestrzeń, gdzie codziennie mogliby ci seniorzy w tej swojej jesieni życia naprawdę być ze sobą w pozytywnym nastawieniu i tam naprawdę trzeba to zrobić.
Więc mamy drugi z takich fundamentalnych pomysłów na tą chwilę, a trzecim jest Płockie Centrum Strzeleckie. I tutaj mam pytanie, jaki miał pan zamysł w tym? Czy to jest forma zabawy, spędzania wolnego czasu, czy forma edukacyjna, czy może jednak jest to fuzja, połączenie tego wszystkiego?
Jest to fuzja, z pewnością. Bardzo dziękuję, że pan redaktor bardzo dobrze to czyta. Dlaczego? Kochani, no, mamy strzelnicę w Płocku. Natomiast to, że ją mamy, to jest fakt. To, że określone grupy strzeleckie chodzą, trenują z punktu widzenia hobbystycznego tam, to też jest oczywiście fakt. Nie zmienia to jednak absolutnie pewnego mojego spojrzenia i nie tylko mojego spojrzenia szerokiego na dzisiejszą młodzież, na edukację w kontekście szkół podstawowych i szkół średnich oraz na zagrożenie, które wokół nas powstają i to niezależnie od tego, w jaki sposób my prowadzimy politykę samorządu. Proszę zrozumieć, że no dziś, kiedy toczy się agresja rosyjska na Ukrainę już kilkanaście miesięcy, myśmy się do tego przyzwyczaili poniekąd, nad czym ja ubolewam. Natomiast tam naprawdę każdego dnia giną ludzie, tam naprawdę każdego dnia rozgrywają się dramaty ludzkie. Kolejne, że tak powiem, przyczółki na świecie agresji wojennej też odbywają się, że tak powiem, na naszym teraz czasie, takim teraźniejszym, my to widzimy. Natomiast nie może być takiej sytuacji, że dziś nasza młodzież, my dorośli, nie jesteśmy w stanie przygotować siebie do pewnych no takich wizji tego, że i u nas może być niebezpiecznie. Wiecie, wszyscy pięknie poruszamy się, a w sposób szczególny dzieci, w strefie własnego komfortu. Tylko już rzadko kto nawet wypuszcza dzieci z własnej strefy komfortu i tu jest delikatny problem, bo ja przecież mówiłem, że w tym Płockim Centrum Strzeleckim poza strzelnicą, poza tym, żeby oswajać dzieci, młodzież do zachowań takich no, niebezpiecznych w kontekście niezależnego od nich życia, no, należałoby wrócić do tych survivalowych szkoleń. Naprawdę musimy wrócić do podstaw, tłumaczyć dzieciom, tak jak kiedyś na przysposobieniu obronnym, w jaki sposób reagować na niebezpieczne zachowania, w jaki sposób zachowywać się, jeżeli chodzi o konteksty niebezpieczeństwa różne, nie tylko wojenne, ale powodziowe, nie wiem, utraty chociażby energii, tak jak są kryzysy energetyczne. Wiecie, dziś mam świadomość taką i mam takie zdanie, że jakby co niektórym zabrać telefony i prąd, to już by nie potrafili się poruszać po świecie. Natomiast no tak być nie może. Musimy też w pewien sposób utrzymywać twardość taką wychowawczą, jeżeli chodzi o nasze pokolenie młode. Nie tylko smartfony i przywozić ich do szkoły pod schody i dbać o nich co godzinę, pytać, czy wszystko jest dobrze. Natomiast musimy wrócić do podstaw. Proszę zwrócić uwagę, że dziś rzadko kto potrafi, nie wiem, ognisko rozpalić. Dziś rzadko kto potrafi przetrwać ileś tam godzin w jakiejś strefie, która wykracza poza komfort życia danej osoby. No, musimy wzmacniać tak naprawdę, o to mi chodzi w skrócie, bo mógłbym godzinami na ten temat rozmawiać, psychikę tych dzieci. Jeżeli będziemy wzmacniać psychikę tych dzieci, zachowanie tych dzieci w trudnych warunkach, wykraczających poza te strefy komfortu, to możemy mieć pewność, pewność, że też będziemy inaczej kształtowali pokolenie w kontekście nerwic, w kontekście depresji, w kontekście nieradzenia sobie z życiem. Musimy pokazać tym ludziom, młodym, że to życie czasami bywa trudniejsze i musimy przygotowywać te dzieci do tego, że czasami to życie bywa trudniejsze. Oczywiście marzy mi się też zupełnie nowa strzelnica, która ma charakter nie tylko płocki, ale ponadregionalny. Taki charakter, który jakby również przyciąga młodzież ze szkół średnich, przyciąga hobbystów, ale przyciąga też dorosłych nas, facetów, przede wszystkim facetów, w kontekście tego, że byśmy nie zapomnieli, że niektórzy z nas byli 26 lat temu w wojsku, żebyśmy mieli świadomość tego, że jak my mamy kategorie, które służą naszej ojczyźnie do tego, żeśmy bronili tę ojczyznę, to naprawdę raz na jakiś czas powinniśmy oswajać się z takim miejscem, jakim jest strzelnica, z takimi elementami, jakim jest broń, jeżeli chodzi o życie. Ja nie mówię, żeby strzelać bezrefleksyjnie i żeby każdemu dać broń, bo od tego jestem daleki, ale żebyśmy mieli świadomość, że żyjemy w 38-milionowym kraju, gdzie naprawdę warto w pewien sposób szkolić się i warto mieć świadomość niebezpieczeństw, które nas mogą czekać. Miejmy nadzieję, że nigdy nie przyjdą, ale naprawdę, no, takie warsztaty szkoleniowe dla dorosłych facetów w kontekście strzelania, dla dzieci w kontekście tego survivalu. Myślę, że są potrzebne, ponieważ historia mówi, że czasami mimo tego, że nie zdajemy sobie sprawy, że mogą wrócić te niebezpieczne momenty, z których no, nie chcielibyśmy, żeby wróciły, ale uczymy się z nich z książek, no, niestety Rosjanie udowodnili, że mogą wrócić. Tak? Więc nie widzę tu w tym nic absolutnie ani kontrowersyjnego, ani małostkowego, ani kampanijnego, tylko widzę możliwość wzmacniania psychiki, fizyczności oraz bezpieczeństwa naszej małej ojczyzny, co za tym idzie też dorzucenia tej małej cegiełki w kontekście takiego rozwoju bezpieczeństwa w naszym kraju.
Bardzo się cieszę, że przedstawił nam pan głębię tego pomysłu, także ważny aspekt naszego życia i naszej przyszłości. No to tak na koniec naszego spotkania musimy też podkreślić, że czas wyborów, czas kampanii to nie tylko czas przedstawiania swoich działań i swojej przyszłości, ale także ciągłe działanie na rzecz społeczeństwa, tak jak było to dzisiaj, miało miejsce dzisiaj.
Tak jest. Dziś o godzinie 11 przecież podpisywaliśmy po raz kolejny z poziomu samorządu województwa mazowieckiego szereg, kilkaset umów, z których wynika określone dobro dla lokalnej społeczności. W tym oczywiście cieszę się, że dla Płocka i dla regionu płockiego, ponieważ kampania to jedno, ale w tej kampanii nie możemy zapominać o ludziach. Nie możemy zapominać o lokalnej społeczności w kontekście ich potrzeb, w kontekście ich zachowań i w kontekście ich oczekiwań. Więc dlatego też no, dziś mocna praca, popracowaliśmy od 11 godziny po to, żeby po raz kolejny lokalne samorządy, gminy, miasta, powiaty mogły spełniać oczekiwania społeczne jeszcze przed wyborami, że się tak wyrażę. Bardzo mnie to cieszy, że my jako samorząd województwa mazowieckiego, marszałek, naprawdę chociażby zostało nam kilkadziesiąt dni w tej kampanii do wyborów, to najważniejsze, czym się kreujemy, to tym, żeby spełniać oczekiwania mieszkańców. To jest bardzo ważne. Nie zapominajmy o tym, ponieważ jako szeroko pojęci politycy, chociaż ja bardzo nie lubię tego słowa, nie możemy wyskakiwać z obrazka i z lodówki tylko w kampanii wyborczej, tylko musimy każdego dnia dbać o interes społeczny, ponieważ w mojej ocenie ludzie dziś są bardzo mądrzy i widzą, kto każdego dnia pracuje, komu można zaufać i kto w jaki sposób kreuje tę politykę, również kampanijną, ale i samorządową, ponieważ część zawodników kreuje negatywne emocje i próbuje przez pryzmat pewnego konfliktu kreować swoją politykę i swoje narzędzia, ale jest ta część i uważam, że to jest ta grupa ludzi, z którymi ja współpracuję, która każdego dnia chce zdobyć sympatię ludzi, ale przez ciężką pracę i spełnianie ich oczekiwań w kontekście samorządu i oby tak zostało.
Panie Tomku, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do kwietnia mamy jeszcze trochę czasu, więc na pewno będziemy wracać do tego czasu wyborczego i do tego, co się dzieje na naszej płockiej scenie. Jak pan nie lubi politycznej mimo wszystko, więc jeszcze będzie sporo tych tematów do obgadania, a także pracy jako samorządowcy. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem był pan Tomasz Kominek, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, a także kandydat na prezydenta miasta Płocka. Dziękuję.
Dziękuję bardzo serdecznie. Do usłyszenia i do zobaczenia w terenie.